Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, w czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy sobie o Bogu, który okazuje swoją wierność, o Bogu, który dotrzymuje słowa, o Bogu, który chce szczęścia dla tych, których wybrał, których powołał, których przeznaczył do zbawienia. I oczywiście to jest opowieść o Bogu, który stworzył każdego z nas. To jest opowieść o Bogu, który chce naszego szczęścia. Pewnie, że przyglądamy się w naszym cyklu różnym osobom, które odkryły tę Bożą wierność i chciały, myślę, że chcą w dalszym ciągu, odkrywać ją jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze konkretniej się nią ucieszyć, ale jednocześnie ci, którzy są ukryci w historii Biblii, czyli tej historii miłości Boga do człowieka i objawieniu się Boga człowiekowi, bo tym jest przecież cała historia zbawienia, tym są poszczególne litery, słowa, zdania i księgi biblijne, to wszystko jest nam dane po to, byśmy poznali Boga, byśmy spotkali Boga, który chce być naszym zbawieniem, który chce być naszym szczęściem, któremu po prostu na nas zależy. Nieprawdopodobnie na nas zależy. I odkrywamy tę miłość, tę wierność, tę łaskę Boga w historii Jozuego, następcy Mojżesza, wobec którego w pierwszym rozdziale księgi poświęconej temu człowiekowi cały Izrael odpowie: cokolwiek nam rozkażesz, uczynimy. Do jakiegokolwiek miejsca nas wyprawisz, pójdziemy. Jak we wszystkim byliśmy posłuszni Mojżeszowi, będziemy i Tobie posłuszni. Oby tylko Pan, nasz Bóg, był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Bądź tylko mocny i mężny. Słowo, które Bóg wypowiedział do Jozuego, słowo, które usłyszał Jozue od Mojżesza już wielokrotnie, to słowo również Bóg wypowiada do swojego sługi przez naród. Bo Bóg odzywa się również do nas. Nie tylko bezpośrednio, czy nie tyle bezpośrednio. Rzadko słyszymy głos Boga. Oczywiście z wyjątkiem słowa Bożego, słowa czytanego podczas liturgii, czy tego słowa, które czytamy, które odkrywamy, którego się uczymy w czasie naszej osobistej lektury, w spotkaniu z Pismem Świętym, właśnie z Bożym Słowem. Ale Bóg bardzo często przychodzi przez wydarzenia, przez spotkania z innymi ludźmi, przez sytuacje, w których dzięki wrażliwości serca i umysłu możemy odkryć Boże pragnienia, Bożą obecność, również Bożą wolę. Naród wybrany ma to przekonanie. Jest ten zmysł wiary, który później na etapie rodzenia się i kształtowania teologii już w Kościele katolickim będzie bardzo istotny i niezwykle poważany przez hierarchię kościelną. Ten zmysł ludzi, zmysł wiary, głos ludu głosem Boga, ta wrażliwość społeczności wierzących, wrażliwość na działanie Ducha Świętego, wrażliwość, która umacnia i prowokuje, przekonuje, motywuje pasterzy Kościoła, by słuchali Ducha, który wypowiada się przez ten lud ziemi, Amharec. Zatem w tych pierwszych 18 wersetach Księgi Jozuego, które składają się na pierwszy rozdział owej księgi, Jozue najpierw słyszy bezpośrednio od Boga: nie trać odwagi, bądź mężny. Później zwraca się do połowy pokolenia Manassesa, a także pokolenia Rubena i Gada i słyszy jakby w odpowiedzi dokładnie to, co powiedział wcześniej Bóg, a także potwierdzenie: cokolwiek rozkażesz, uczynimy. Oby tylko Pan, nasz Bóg, był z Tobą. Myślę, że to bardzo ważne życzenie, które dobrze byłoby często wypowiadać pod adresem naszych pasterzy, tych, którzy przewodzą nam w wierze, tych, którzy nas wychowują do wiary, I nie mam tutaj na myśli jedynie kapłanów. Warto tak się modlić za wszystkich ojców rodzin. Za tych, którzy mają być odpowiedzialni za kształt wiary swoich bliskich. Za umacnianie na tej drodze tych, wśród których żyją. W tym kontekście można też widzieć Księgę Jozuego i wezwanie do opanowania tego kraju, tej ziemi, ziemi, w której zamieszkali najeźdźcy, jako przestrzeń, jako zadanie, wezwanie każdego z nas, byśmy odzyskali nasze życie, odzyskali naszą tożsamość, obronili w sobie dzięki łasce Boga to, co od Niego otrzymaliśmy, to, kim jesteśmy. Odkryć błogosławieństwo, ucieszyć się nim, widzieć, że to Bóg wygrywa nasze wojny i walki, że On zadbał i przygotował nam takie życie, które staje się wreszcie niebem. Oczywiście Bóg nie zmusi nas do tego, byśmy byli z Nim. Potrzebujemy przejść konkretną drogę. Potrzebujemy zdobyć Kanaan. Potrzebne są upadki poszczególnych miast, w których często czujemy się bardzo dobrze, otoczeni własnymi pomysłami, żyjący według własnych zasad i na własnych warunkach. Potrzeba, by to wszystko zostało zburzone mocą Ducha Świętego, by wreszcie przestać się łudzić, że jesteśmy bogami dla tego świata, ale wejść w logikę Bożego myślenia, Bożego pragnienia zbawienia wszystkich i poczuć się, jak mówi liturgia słowa tego dnia, jako domownicy Boga, ucieszyć się Bożą wiernością. Dlatego potrzebujemy relacji z Bogiem i potrzebujemy relacji z ludźmi. A te ostatnie bywają zaskakujące, co zresztą widać bardzo dobrze w drugim rozdziale Księgi Jozuego. Na scenę wchodzi kolejny z niezwykle istotnych bohaterów tej księgi, nierządnica Rahab. O ile pierwszy rozdział księgi wprowadził nas i przedstawił Jozuego jako bezgranicznie posłusznego, wiernego, cieszącego się szacunkiem całego ludu, o tyle nagle wprowadzenie kobiety, która ani nie należy do narodu wybranego, ani nie zajmuje się pracą, za którą należałby się jej szacunek otoczenia, może na pierwszy rzut oka wydawać się nieco zaskakujące. Oczywiście autor biblijny, natchniony przez Ducha Świętego, umieszcza wzmiankę o Rahab bardzo świadomie, ponieważ owa kobieta jest pewnym symbolem i uosobieniem nie tylko pojedynczego człowieka, ale całej wspólnoty, która potrzebuje i otrzymuje nadzwyczajną łaskawość Boga. Jej dom będzie trwale otoczony opieką Najwyższego. Co więcej, po zdobyciu Jerycha Rahab zyska status wolnego obywatela, który posiada własną ziemię i wiąże się przymierzem z Bogiem, z prawdziwym Bogiem. Mam nadzieję, że tą niezwykłą postacią, drugą z kobiet wymienioną przez Ewangelistę Mateusza w genealogii Jezusa Chrystusa, zajmiemy się w oddzielnym spotkaniu. Ale warto wspomnieć, warto zaznaczyć, że ten kontekst, którym jest zainicjowanie podboju Kanaanu przez Jozuego, jest niezwykle istotny. Symboliczne spotkanie dwóch osób o zupełnie innych wrażliwościach, kompletnie innym doświadczeniu Boga, gdzie według ludzkiego spojrzenia trudno się było spodziewać znalezienia wspólnego mianownika, bo Jozuego i Rahab różniło dosłownie wszystko. To symboliczne spotkanie staje się przestrzenią działania Boga. Boga, który chce wprowadzić swój lud do ziemi, którą obiecał Izraelowi i jednocześnie chce zbawić tych, którzy po prostu otworzą się na Niego. Otworzą dla Niego serce i życie. I taką właśnie będzie Rahab, której imię można w tym rdzeniu semickim przetłumaczyć jako czynić szerokim, obszernym, przestronnym. Ów rdzeń bardzo często występował w kontekście religijnym właśnie w odniesieniu do płodności kobiet. A płodność wiązano ściśle z boską łaskawością. Bóg otworzył łono. Kobieta, o której wiemy, że zajmowała się prostytucją, czyli jej łono, oględnie rzecz ujmując, nie było otwarte na płodność, ale stawało się miejscem swoistego zbezczeszczenia Bożego pragnienia. Ta kobieta odkryje w sobie, mimo kontrowersyjnej profesji, nieprawdopodobną życzliwość i gościnność. No i przede wszystkim będzie otwarta na Boga, a jej wyznanie wiary przyniesie ocalenie i jej samej, i jej bliskim. Ale wróćmy na chwilę do początku drugiego rozdziału. Jozue, syn Nuna, wysłał z Shittim dwóch młodych mężów w celach zwiadowczych. Powiedział im: idźcie i przepatrzcie tę krainę oraz Jerycho. Poszli. Dotarli do Jerycha, gdzie weszli do domu pewnej nierządnicy, mającej na imię Rahab. Shittim to miejscowość, która leży mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej co Jerycho, ale jest odległa od Jordanu jakieś 10 kilometrów w kierunku wschodnim. Warto zwrócić uwagę na to, że tych dwóch młodych zwiadowców czy wysłanników otrzymuje rozkaz zorientowania się w topografii całego terenu, struktury miasta, umocnień. Chodzi również o zaczerpnięcie opinii na temat nastrojów, jakie panują wśród mieszkańców Jerycha. Jak wiemy dobrze z wcześniejszych tekstów, informacja o tym nieprawdopodobnym pochodzie dziwnego narodu niewolników, którzy opuścili Egipt i którzy idą z jakimś potężnym bogiem, dotarła do mieszkańców Kanaanu i w Jerychu głośno się mówi o ludzie, który najprawdopodobniej przekroczy Jordan i, no właśnie, nie wiadomo, co się stanie. Pewnie nie chcąc się jakoś narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo, zwiadowcy nie idą do centrum miasta, ale wybierają przylegający do muru dom. Ten dom okazuje się być własnością nierządnicy. Niestety ich obecność zostaje zauważona. Jacyś ludzie donoszą królowi Jerycha, że weszli do miasta mężowie od synów Izraela, żeby się przyjrzeć, żeby popatrzeć na kraj. Reakcja króla jest prosta do przewidzenia. Wysyła ludzi do Rahab i rozkazuje: wyprowadź tych, którzy nocą weszli do twojego domu. Tymczasem właścicielka domu już wcześniej ukryła wysłanników Jozuego i odpowiedziała ludziom króla: przyszli owszem do mnie ci ludzie, lecz kiedy zamykano miasto na noc, wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ścigajcie ich, może ich złapiecie. Ludzie króla odeszli i rozpoczęli poszukiwania na drodze prowadzącej do brodów Jordanu. Natomiast Rahab wyszła na taras swojego domu, gdzie wcześniej ukryła zwiadowców pod łodygami lnu i zaczęła pertraktować o ocalenie swoje i swoich bliskich. Co ciekawe, to wyznanie wiary, które widzimy w wersetach 9, 10 i 11 drugiego rozdziału Księgi Jozuego, najprawdopodobniej zostało dodane dopiero przez redaktora księgi, który chciał jakoś teologicznie też podbudować owo spotkanie z Rahab, jej postawę i fakt ocalenia jej życia, również życia wszystkich, którzy znajdowali się w jej domu w momencie zdobycia Jerycha. Chodziło po prostu o podkreślenie faktu, że wyzwolenie, nowe życie, zbawienie dokonuje się przez wiarę. I wiara jest gwarancją przyjęcia nieprawdopodobnej łaskawości Boga, na którą się nie zasłuży, która jest po prostu ofiarowana. To właśnie wiara prowadzi do przekonania wyjątkowości relacji z Bogiem. Pozwala też odkryć przez wrażliwość serca tych, którzy z Bogiem mają wiele wspólnego, którzy są przez Niego wysłani, którzy stają się zwiastunami wyzwolenia. I nie chodzi bynajmniej o wyzwalanie krzyżem i mieczem, ale chodzi o uwolnienie wewnętrzne, o wolność od grzechu. O to otwarte, gościnne, szerokie serce dla przyjęcia łaski zbawienia. Bo Jerycho jest symbolem królestwa zła. Jest miejscem spętanym przez ciemność. Mimo że jego nazwę można tłumaczyć jako miasto palm. Obfitość i błogosławieństwo. Przecież takie wizje kreśli nam przed oczami demon, gdy proponuje grzech, gdy zaprasza nas na drogę upadku, drogę prowadzącą do śmierci. Kulty Kananejczyków charakteryzowały się przecież przemocą, wyuzdaniem. Moglibyśmy dziś powiedzieć, że były na wskroś satanistyczne. Stąd próba wyrwania się z tej matni, z tej przestrzeni Jerycha mogła się udać dzięki gwarancji przylgnięcia do Boga żywego, do wyboru łaski, do pójścia za Panem życia. Może właśnie w tych dniach zaglądamy do Księgi Jozuego po to, by również wybrać życie, by być zwiastunami życiodajnej miłości Boga, miłości, która chce się objawić w tym świecie. Jakby nie patrzeć, nieco przesiąkniętym i łapczywie spoglądającym w kierunku tych miraży, rozmaitych wizji, kłamstwa, którym diabeł chce omamić człowieka. Jesteśmy tymi, którzy przyglądają się temu światu, wędrują, żyją w nim, ale chcą wciąż nowego nieba i nowej ziemi. Chcą objawienia się miłości Boga i takiego doświadczenia i wytrwałości jednocześnie. Życzę wam, siostry i bracia, mając już w sobie nadzieję na nasze kolejne spotkanie z historią Jozuego.